A Państwo słuchają Radia Wnet w Warszawie, w Krakowie, na falach FM oraz na całym świecie w internecie na www.wnet.fm. Przy telefonie Aleksander Arabadzicz, prezes Fundacji Akademia Kadr Europejskich. Dzień dobry.
No witam panie redaktorze, witam szanownych słuchaczy i słuchaczki.
Chyba po raz pierwszy w tym kryzysie światowym zaglądamy do Chorwacji na falach Radia Wnet, ale trochę dlatego, że pandemia w Chorwacji ma niecodzienny przebieg, bo do choroby doszło także tragiczne trzęsienie ziemi.
To prawda. No i jeszcze dzisiaj dochodzą nad morzem, przynajmniej w północnej części, bura. To jest taki wiatr szturmowy, który jeszcze dołoży swoje, no i tam na wyspie Chwar pożar. No ale jakoś sobie Chorwaci muszą radzić przy obecnej sytuacji. To tak czasami bywa jak z pandemią teraz, koronawirusa, tak? Że jakby Zagrzeb, Chorwacja leży jednak w miejscu, gdzie płyty tektoniczne się gdzieś tam, znaczy gdzie dochodzi do trzęsień ziemi. I po prostu im się też trochę zapomniało. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że oprócz takich ładnych, znaczy takich powiedzmy reporterskich zdjęć, że coś tam się stało z architekturą, to tak naprawdę koniec końców nie jest tak źle, tak? No bo bardziej chodzi o kwestie nastrojów, no bo mamy dwie osoby poważnie hospitalizowane. Mówimy o dużym mieście jednak, ponad półmilionowym, więc tak naprawdę dwie osoby hospitalizowane i poważnie i około 30 osób nie, z mniejszymi jakimiś tam problemami.
Chociaż zdjęcia tak naprawdę rzeczywiście w internecie wyglądały szokująco. Można było obejrzeć duże fragmenty elewacji, które miażdżą samochody w wielkości dużych kontenerów na śmieci, tłumy ludzi, którzy w strachu, w lęk przed kolejnymi wtórnymi wstrząsami uciekają na ulicę.
No to jest prawda, tak? Bo jakby koronawirus i służby każą siedzieć w domu, a trzęsienie ziemi, natura każe wyjść na zewnątrz. Więc jakby to jest chyba największe, ta psychika tutaj jakby społeczna wchodzi w rachubę i tu był chyba największy problem, ale no, Chorwaci jednak nauczeni z innych problemów jeszcze 20 lat temu jakoś tam no, musieli się przystosować, chociaż nie zmienia faktu, że był wczoraj problem na przykład związany z tym, że dużo Chorwatów tych mieszkających w Zagrzebiu ma jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, działki, mieszkania nad morzem i nagle był eksodus, ludzie wsiedli w samochody i chcieli uciekać nad morze, tak? I jakby trzeba było część tych samochodów zawijać z powrotem do Zagrzebia i od dzisiaj mamy większe obostrzenia związane z bezpieczeństwem, to znaczy zamknięto wszystkie targi, to raz, dlatego że Chorwaci jednak jako kraj byłej Jugosławii kulturowo, zresztą tak jak Słowianie, bo lubią czas spędzać na targu i targi mimo właśnie tej kwarantanny były po prostu pełne ludzi. No i druga sprawa, że dzisiaj doszło też do obostrzenia, że jest skazane, ludzie mają nakaz przebywania w miejscu zameldowania czy tam zamieszkania, więc no jakby efektem tej wczorajszych wydarzeń jest to, że ludzie muszą po prostu siedzieć w domu albo gdzieś tam właśnie być w swojej okolicy.
Co jest tym trudniejsze, kiedy człowiek oczekuje trzęsień ziemi i ma w pamięci, że nie dalej jak wczoraj ziemia się poruszyła pod stopami mieszkańców stolicy Chorwacji pod Zagrzebiem, a mamy jedną tragiczną, ale bilans nie jest fatalny, wczorajsze trzęsienie ziemi, a sama pandemia, ile osób jest zakażonych w Chorwacji, czy są jakieś przypadki śmiertelne?
Nie ma. Na dzień dzisiejszy nie ma śmiertelnych, ale też ta ilość zarażeń zaczyna wzrastać. Już jest też powyżej 100 zarażeń, a przypominam, że Chorwacja to jest 4,5 miliona mieszkańców, więc no one zaczęły teraz iść dość mocno w górę, te zarażenia, więc no tam to wynika z tego, że jednak jest bliżej Włoch. No i tak naprawdę do Chorwacji pandemia dostała się tak jak w sumie do Polski też, ale w większej liczbie właśnie przez Włochy. No.
Jakie są reakcje władz? Powiedział pan, że jest po tym trzęsieniu ziemi większe obostrzenie w mobilności, w możliwości poruszania się po Chorwacji. Co jeszcze?
Jest od piątku wyłączona jest komunikacja, transport, znaczy publiczny, więc nie ma możliwości przemieszczania się tramwajami, pociągami, autobusami. jeżeli chodzi o wyspy, bo przypominałem, że Chorwacja jest kontynentalna i ta nadmorska, którą znamy wszyscy z pięknych obrazków wakacyjnych, no to te wyspy na dzień dzisiejszy w większości są odcięte, znaczy są połączone z lądem do minimum, tak? Jakby są tam tylko statki, które przywożą prowiant i mogą, jeżeli jakby obywatel gdzieś tam ma jakąś pracę, w której jest zobowiązany z tych ważniejszych jakichś tam służby, ma prawo przepłynąć tym promem i to też o wyznaczonych godzinach na ląd.
Ale to mając nieco ponad 100 przypadków, oczywiście przy mniejszej niż Polska, prawie 10-krotnie liczby ludności, obostrzenia są znacznie dalej idące, bo w Polsce nie ma żadnych ograniczeń w poruszaniu się wewnątrz terytorium Rzeczypospolitej. W Chorwacji takie ograniczenia już są wprowadzone, jak rozumiem.
Tak, ale przypominam, że Chorwacja w odróżnieniu od Polski troszkę później wprowadziła część rozwiązań, to jest raz. Druga sprawa, tak jak mówiłem, jest to bliżej Włoch, a trzecia rzecz no, to jest to, że myślę, że tu Polska, obywatele Rzeczypospolitej, trzeba brać ich jako wzór, tak? Bo Polacy są dość dyscyplinowani, siedzą tak, jak siedzą raczej w domu, jak muszą. Zresztą to pokazują wszystkie statystyki, czy teraz te badania związane właśnie z zasięgiem sieci komórkowych, tak? A Chorwaci, jak to Chorwacja, to musieli wyjść gdzieś tam na bazar, właśnie o tym, co mówię, że te bazary pozostały zamknięte, czy do sklepu, czy do rodziny, nie mówiąc już o tym, że proszę pamiętać, że tam jest ta kultura kawiarniana. Więc ludzie zaczęli sobie, znaczy na początku, w początkowym etapie tak wszyscy siedzieli po knajpach, no.
Aleksander Arabadzic, prezes Fundacji Akademii Kadry Europejskiej, gościem Poranka Wnet. To jeszcze reakcje samych władz w Chorwacji. Jak to wygląda? Na ile była wyczuwalna powaga i na jak można ocenić to, jak działał, jak zareagowały na pandemię władze w Zagrzebiu?
No to trzeba powiedzieć, że tak jak już wcześniej mówiłem, działania były... Znaczy wszystkie działania, które ja widzę przynajmniej w Europie Środkowej, są następstwem działań władz polskich, tak, ale są dość podobne, tak, zamknięcie granic, zamknięcie ograniczenia mobilności. No dzisiaj przestają tam funkcjonować urzędy, też zamykane są urzędy. Zobaczymy, jak sobie poradzą, tak, no bo jakby jeżeli chodzi o system cyfrowy, tak jak w Polsce, na przykład dużo rzeczy można załatwić przez sieć. Tam jeszcze ten system nie jest tak dobrze rozwiązany, ale na przykład taka ciekawostka, kwestie dowodów osobistych i tak załatwia się w Chorwacji na komisariatach, więc jak ktoś zgubi dowód, to daje radę, no bo oczywiście te instytucje funkcjonują.
Aleksander Arabadzic, pan na co dzień mieszka w Polsce czy w Chorwacji?
Pan na co dzień mieszka w Warszawie, ale ze względu na to, że pracuje właśnie w środowisku międzynarodowym, to jest regularnie w Chorwacji i regularnie też tam spędza nawet dłuższe czasy związane z projektami. No i tak już tak w takim trochę lepszych, w lepszych okolicznościach. Moi rodzice mieszkają, mieszane małżeństwo, Polka i Chorwat, mieszkają na wyspie Cres.
I jak kontakt z rodzicami wygląda? Jak ich relacje?
Mama jest teraz w Polsce ze mną zresztą. W drugim pokoju, bo wiadomo, że łączymy się teraz cyfrowo, więc jest cała i zdrowa, bezpieczna. Ojciec też jest w Chorwacji cały, zdrowy i bezpieczny. No tylko dzisiaj będzie miał ten sztorm, o którym mówiłem właśnie, bura.
Wiatr. Która dzisiaj słynny uderzy. Zresztą dla polskich żeglarzy, mający swoje już takie legendarne wręcz znaczenie. Aleksander Arabadzic, prezes Fundacji Akademia Kadry Europejskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję szanownym słuchaczom i słuchaczkom.
I do usłyszenia. Na teraz głos oddajemy Janowi Oleńskiemu.
Tak, chciałeś dłuższego utworu, ale możemy puścić jednak ten krótszy, z uwagi na to, że o 8:00 Aleksander Wierzyński wróci do studia z wiadomościami, więc teraz...
Byleby był dobry.
No, sądzę, że jest. Kruang Bin z utworem Texas Sun.
Aleksander Wierzyński, witam Państwa. 294, 100 tysięcy to jest liczba potwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19. To jest choroba, która w związku z tym wirusem się rozwija. 12 944 osoby zmarły na tę chorobę. Jest ona w tej chwili dostępna w 186 krajach. W Polsce mamy 634 osoby zakażone. Tylko w niedzielę do 500 iluś doszło 98 przypadków. 7 spośród zakażonych osób zmarło. Ostatnia to 37-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu i 43-letni mężczyzna hospitalizowany w Radomiu. Rząd w tej chwili dyskutuje nad programem, który nazywa się Tarcza Antykryzysowa. Ma on uchronić gospodarkę przed skutkami spowolnienia w drugim, trzecim kwartale. Ten plan przewiduje działania w 4 obszarach. Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, odroczenie niektórych obowiązków zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników, a także rozwiązania umożliwiające, usprawniające realizację zadań. To cały program ma niemal 70 punktów. Prezydent dołożył do niego jeszcze w sobotę zwolnienie na 3 miesiące przedsiębiorców z ZUS-u, zleceniobiorców, a także mikrofirm, które mają co najmniej do 9 osób zatrudnionych i których przychody w stosunku do lutego spadły o 50%. Głównie w tym programie chodzi o poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, po to, by te przedsiębiorstwa, kiedy minie kwarantanna, mogły zacząć działać i utrzymały przede wszystkim pracowników. Kolejny temat. Mamy również chorobę mojego komputerka i teraz nie mogę przeczytać.
To ja na sekundę przyjdę do prasy, bo to mimo, że jest pandemia, gazety jeszcze jakieś wychodzą. Tygodnik Sieci, długi wywiad z ministrem zdrowia, profesorem Łukaszem Szumowskim. Wszystkim pytanie o te maseczki, fartuchy i gogle, czyli sprzęt ochrony osobistej dla lekarzy. Pyta się pan redaktor, pani redaktor Dorota Łosiewicz, minister odpowiada: wszystkim na świecie brakuje, bo nikt nie szykował się na pandemię. Dziś w niektórych mediach mogliśmy przeczytać, że Francuzi wyczerpali zapasy środków ochrony osobistej. My staramy się ściągać sprzęt z każdej strony świata, w tym także z Chin. Codziennie rozmawiamy z oferentami, staramy się robić nowe zakupy. Pracujemy także nad uruchomieniem polskiej produkcji. Niesamowici są polscy przedsiębiorcy, którzy proponują nam przesunięcie swoich linii produkcyjnych w stronę szycia kombinezonów, maseczek, sprzętu ochronnego. Chwilę przed naszą rozmową wojewodowie dali dyspozycję zaopatrzenia ratowników, kolejny sprzęt ochrony osobistej, 13,5 tysiąca maseczek oraz 6 tysięcy kombinezonów dla diagnostów. Wiemy, że oni są na pierwszej linii frontu. Do wszystkich szpitali jednoimiennych dotarło po 1000 sztuk kombinezonów i 1000 sztuk maseczek, ale to będzie za mało, jak już państwo pewnie wiecie. Do Czech przyleciał transport 12 milionów maseczek, więc liczba 13,5 tysiąca nie robi wrażenia. Aleksander Wyrzeński.
Tak, w Polsce informacje na temat jednej z firm odzieżowych, które wykupiły maseczki i wysłały je do swoich fabryk w Chinach. To działo się w grudniu i styczniu. Z drugiej strony informacje, jakoby polscy celnicy skonfiskowali 1000 maseczek, które jechały do Włoch. To podawana informacja na pierwszych stronach gazet, między innymi taki z czerwonym kwadracikiem czy prostokącikiem. Okazało się to wszystko fake newsem, a my przechodzimy do wiadomości prawdziwych. Amerykański Bank Centralny ma przygotować pakiet pomocy, pożyczek dla przedsiębiorstw, który ma pozwolić uratować amerykańską gospodarkę. Pakiet wynosi 4 biliony dolarów, 4 tysiące miliardów dolarów. Mówił o tym wczoraj sekretarz skarbu amerykańskiego Steven Mnuchin. Przy okazji wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, senator Rand Paul został zdiagnozowany i ma również koronawirusa. Był to człowiek, który przeciwstawiał się środkom podejmowanym przez rząd i jakimś działaniom konkretnym przeciwko temu koronawirusowi. Międzynarodowy Komitet Olimpijski powiedział w niedzielę, że zamierza przełożyć przewidywane na 2020 rok Igrzyska Olimpijskie. przynajmniej jest to jedna z opcji, która w tej chwili jest bardzo poważnie rozpatrywana. Informował o tym szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach. Niemcy wprowadziły ścisłe zasady ograniczające spotkania ludzi. Otóż maksymalna liczba osób biorących udział w spotkaniu wynosi 2. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o rozpoczęciu ogólnoświatowych testów, które mają wyłonić lek, który działa na koronawirusa. Ten program jest nazwany Solidarność, Solidarity. Około 15% pacjentów zarażonych wirusem COVID, chorych na COVID-19 jest w bardzo poważnym stanie, a szpitale nie mogą, to jest coś, co dzieje się na całym świecie, nie mogą podołać liczbie chorych. Wobec tego są 4 propozycje. Pierwszy to jest produkt firmy Remdesivir, przygotowany już na epidemię wirusa Ebola przez firmę Gilead. To jest firma produkująca tylko i wyłącznie leki antywirusowe. Ma podobno działać właśnie na wirusa i ograniczać jego zakażanie. Kolejna to para leków znanych, chlorokina i hydroksychlorokina. Te leki również sprawiają, że przebieg choroby jest łagodniejszy. Para lekarstw Ritonav i Lipunavir również będzie testowana, produkowana przez laboratoria Abbott. I kolejna wersja to też Ritonavir, Lopinavir plus interferon beta. Tutaj również Światowa Organizacja Zdrowia chce się przekonać, czy te informacje działają. Dzisiaj spotkania i rozmowy ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej za pomocą wideokonferencji. Odbędzie się ono o 11. No i tutaj w tematach jest oczywiście kwestia koronawirusa oraz to, co dzieje się w Turcji na granicy turecko-greckiej. Wielkie zamieszki. Wczoraj tureccy policjanci dali tym ludziom, którzy czekają, chcą przejść przez granicę Unii Europejskiej, gazy bojowe i zadymiano greckich strażników granicznych oraz również polskich, bo tam są reprezentanci wszystkich służb granicznych Unii Europejskiej. No to jak jesteśmy na blisko Bliskiego Wschodu, to jeszcze Iran, proszę państwa. Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu, powiedział, że jego kraj nigdy nie zaakceptuje pomocy od szarlatanów i arcywrogów Stanów Zjednoczonych. W Teheranie poinformowano o 190 nowych przypadkach śmiertelnych. Iran oskarża kraje Zachodu o spowodowanie tej epidemii. To może, żeby już wyjść z tego tej tematyki koronawirusowej,
to jeszcze,
informacja.
To skoro chcesz wyjść, to jeszcze ja na chwilę pozostanę w tej tematyce. Jeszcze jeden cytat chyba warty przytoczenia na antenie radia z ministra Szumowskiego, wywiad Doroty Łosiewicz dla Tygodnika Sieci. Pani redaktor pyta, czy pana zdaniem lekarze nie powinni być profilaktycznie poddawani testom, najlepiej szybkim? Minister odpowiada, każdy test, i ten tak zwany szybki, czyli immunoegzematyczny, i ten genetyczny, można zrobić najwcześniej po tygodniu od kontaktu z osobą zakażoną. Genetyczne są znacznie dokładniejsze, bo wyłapują bezpośrednio wirusa. Testy szybkie, które wykrywają przeciwciała, mogą być bardzo złudne, ponieważ organizm może nie wytworzyć przeciwciał lub wytworzyć niewystarczającą ich ilość. Wynik będzie wtedy ujemny, a mimo to osoba może być zakażona. Jest więc dużo wątpliwości co do zastosowania testów tych immunologicznych. Najlepszą ochroną dla lekarza będzie wysoka świadomość pacjentów. To bardzo ważne, aby nie iść do lekarza, nie iść na izbę przyjęć czy na SOR, jeżeli mamy infekcję. Dramatem jest to, że pacjenci pojawiają się w szpitalach nie będących zakaźnymi i zatajają możliwe zakażenie. Dochodzi wtedy do zakażenia personelu, przeniesienia się wirusa na innych pacjentów. Nie wolno tego robić. Każda osoba, która przechodzi przechodzi przez infekcję, ma objawy grypopodobne, powinna zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi i w kontaktach z personelem medycznym. Mam ogromny apel do wszystkich pacjentów, jeżeli ktoś ma podejrzenie, że może być zarażony, zakażony, musi o tym mówić od razu. Najlepiej zgłosić się do szpitala zakaźnego. Pamiętajmy o personelu medycznym, dbajmy o niego, odpowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Teraz wracamy do informacji już spoza tematyki pandemicznej.
Ale w zasadzie jeszcze w niej zostaniemy. Otóż na blogu warszawskiego Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski przetłumaczył informację Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, która relacjonuje krok po kroku historię pojawienia się zakażeń wirusowych i reakcje chińskich władz. 17 listopada, pisze o tym South China Morning Post, pojawił się pierwszy przypadek osoby cierpiącej na COVID-19. 10 grudnia sprzedawca na rynku Wuhan, pan Wei Guxian, to pierwsza osoba, która miała objawy tego wirusa. 27 grudnia dr Chang Zixian w prowincjonalnym szpitalu zintegrowanej medycyny chińskiej i zachodniej w Hubei zaalarmował o nowej chorobie, która dotknęła 180 pacjentów. 26 do 30 grudnia pojawiły się pierwsze dane na temat nowego wirusa. Zostały one przesłane do chińskich firm zajmujących się genomiką. 31 grudnia, ponad miesiąc po pierwszym incydencie, chińscy urzędnicy ostrzegają Krajowe Biuro Światowej Organizacji Zdrowia o zapaleniu płuc z nieznaną przyczyną dotykającą ludzi w Wuhan. 1 stycznia lekarze, którzy alarmowali o pojawieniu się tej choroby, zostają zatrzymani, przesłuchani przez policję i potępieni za składanie fałszywych oświadczeń w internecie. Doktor Li jest zmuszony napisać list, w którym składa samokrytykę i mówi, że jego ostrzeżenia miały negatywny wpływ. 3 stycznia Chińska Narodowa Komisja Zdrowia wydała zakaz informowania o wirusie, przeniesienia próbek z zapalenia płuc do wyznaczonych placówek testowych lub zniszczenia. Komisja nakazała również instytucjom, by nie publikowały żadnych informacji o wciąż nieznanej chorobie. 5 stycznia profesor Zhang Yongchen z Centrum Zdrowia Publicznego w Szanghaju przekazał władzom chińskim sekwencję genomu tego wirusa, ale równocześnie Miejska Komisja Zdrowia w Wuhan przestała publikować codzienne aktualizacje na temat nowych przypadków. 11 stycznia chiński rząd nie podjął jeszcze żadnych działań w sprawie sekwencji genomów. To sam profesor opublikował dane online, by pomóc światu w pracy nad metodami testowania tego wirusa. No i ta cała historia dzień po dniu, jak Chińczycy mataczyli w sprawie wirusa, jest bardzo, bardzo smutna i bardzo typowa dla państw, które są totalitarne.
My to omówimy szerzej, bo po 8.30 gościem Poranka Wnet będzie Tomasz Wróblewski, będzie mógł, może nie z pierwszej, ale z drugiej ręki, jako tłumacz tego dokumentu, opowiedzieć, jak się rozwijała pandemia.
Czyli to była przerwa reklamowa, nie wiadomość. To teraz, proszę państwa, jeszcze jedna informacja z Muzeum Auschwitz, które poinformowało o tym, że posiada drugą część archiwum dotyczącego grupy Ładosia po blisko 2 latach negocjacji z osobą bliską z panem Markusem Blechnerem. To 79-letni potomek ocalałych z zagłady, który w 2018 roku odegrał kluczową rolę przy odzyskaniu pierwszej części archiwum AISA. Jest to archiwum, które zawiera dane osób, którym grupa Ładosia wystawiała paszporty albo miała te paszporty wystawić.
Aleksander Wierzyński, to był przegląd wiadomości.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
A my teraz przejdziemy do polskiego reggae. Ja wiem, że dla wielu to może wydawać się obrazoburcze, ale była jedna przynajmniej kapela, która grała naprawdę dobre polskie reggae, dub, nawet było zestawienie piosenek. Wszystko, co najlepsze z 10 lat, to zespół, który tworzył na przełomie lat 80. i 90. i na tej płycie znalazł się utwór Kalejdoskop moich dróg.